ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Andrzej Sadowy, mer Lwowa, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Kłaniam się, panie merze.
Dzień dobry.
Panie merze, Lwów został, właściwie okolice Lwowa zostały zaatakowane w nocy. Te dwa ataki były mniej więcej po północy, a także około 4 rano. Jak te ataki wyglądały i jakie są ich skutki?
No, całą noc mieszkańcy Lwowa byli w schronisku. I taka ilość rakiet, która atakowała Lwów i nasze województwo, no jeszcze nie była widziana nami za te dni wojny. Ale...
A ile to jest rakiet, panie merze?
Proszę?
Ile rakiet spadło na obwód lwowski w zeszłym roku?
Dużo. Ja nie znam liczby, ale pozytywa jest taka, że większa ilość była zniszczona naszym systemem przeciwko-samolotowym. I tylko jedna rakieta, mi się wydaje, uderzyła w obiekt militarny. I też zniszczyli te rakiety, to oni upadli. I też jest niedobra sytuacja z infrastrukturą. Ale główna rzecz, że ludzie wszystkie żyją, że nikt nie jest poranny. Bo kiedy były ataki ostatnie razy, to ciężko u nas było, bo ostatnio, kiedy Lwów był atakowany, to trzy stacje elektryczne były zniszczone i ludzie były poranni, a przed tym jeszcze były ubite ludzie. No ale całą noc w schronisku to bardzo ciężka sytuacja.
A czy powiedziałby pan, że to był największy, najpoważniejszy dotychczas atak na okolice Lwowa od początku wojny?
Ja myślę, że tak, ale jeżeli w pierwszych razach nasz system nie był taki doskonały, teraz sytuacja bardzo lepsza jest i te rakiety, oni jest z akwatorii Czarnego Morza. To, co ja mam informację, że oni wypuszczane z tych podwodnych, jak to się nazywa?
Okrętów podwodnych.
Tak. To jest 1500 kilometrów i te rakiety miały cel, może Lwów, ale może i tam terytorię koło granicy z Polską, bo oni upadli, część upadła za 15-20 kilometrów od Unii. I to jest niedobra rzecz, no bo ostatnio też taka sama była historia. To jest Rosja atakuje Lwów i atakuje wszystkie obiekty infrastruktury na granicy z Unią.
A spodziewa się pan, że będą kolejne takie ataki właśnie na te rejony przygraniczne?
Myślę, że tak, bo Putin chce tak zastraszyć ludzi i jesteśmy gotowi na co dzień, bo dzisiaj wszystkie miasta jest w podobnej sytuacji. Nie wiadomo, gdzie będzie następna ataka tych rakietów. Po prostu kiedy jest te alarmy, to trzeba iść do schroniska i to ratuje życie.
A jak teraz wygląda sytuacja w samym Lwowie? No, ja jeszcze niedawno, właściwie cały czas tak jest. To jest takie centrum dla ludzi, którzy albo z Ukrainy chcą wyjechać w stronę Polski, w stronę dalej Unii Europejskiej, lub do Ukrainy wracają, no bo mamy do czynienia z tym ruchem powrotnym bardzo wielu osób. Czy teraz jest tak, że rzeczywiście więcej ludzi wraca do Ukrainy?
Dobra dynamika jest taka, że większość ludzi powraca do Ukrainy, mniej wyjeżdża, dużo mężczyzn przyjechało. Tak wydaje, że około pół miliona mężczyzn z powrotem przyjechało do Ukrainy. Oni idą, się zapisują do wojska i idą na wojnę, bo to jest takie realie. A Lwów na dzisiaj dalej jest miastem, która przyjmuje największą ilość uchodźców. 200 tysięcy tutaj jest na stało. Oni mieszkają w naszych szkołach, w bibliotekach, w sportywnych załach i oni po prostu nie mają gdzie jechać. Bo to jest z Mariupola, z Charkowa, z wszystkich miast, gdzie teraz albo jest okupacja, albo jest zniszczone ich budynki. I to jest wielki problem, bo musimy za lato znaleźć rozwiązanie tego problemu. Niektóra część żyje w tych takich tymczasowych budynkach, które wybudowane, ale to nie jest rozwiązanie dla 200 tysięcy ludzi.
Panie Merze, do sytuacji we Lwowie na pewno jeszcze wrócimy. Ja bym chciał spojrzeć dalej w głąb kraju, a dokładnie do Mariupola. Mamy informację, która pojawiła się niedawno, że kolejne autobusy z wojskowymi miały wyruszyć z kombinatu Azovstal, czyli ta ewakuacja również żołnierzy stamtąd trwa. Czy pan wierzy, że Rosja dopełni tych zobowiązań, o których się teraz mówi? Czy że w którymś momencie rzeczywiście dojdzie do wymiany ewakuowanych stamtąd ludzi i wywożonych przecież na teren tych samozwańczych republik za jeńców rosyjskich? Czy rzeczywiście tych ludzi uda się stamtąd wyciągnąć i przewieźć z powrotem bezpiecznie do Ukrainy? Wierzy pan, że Rosja dotrzyma te słowa?
Jestem przekonany, że tak, bo jest bardzo twarda pozycja liderów Unii. Ja znam, że papież też jest włączony w ten proces i musi tak być. Jasne, że Rosja na tym chce zrobić reklamę, bo nie wiem, tam oni już planują jakieś nowe zakony, przyjmować inne rzeczy, ale te nasze chłopaki, oni bogaterzy, oni trzymali na siebie potężną część rosyjskiego wojska i oni mają żyć i my wszystkie dlatego zrobimy maksimum. Jestem przekonany, i Polaki, i Francuzi, i Włosi, wszystkie będą razem ich bronić.
A nie obawia się pan, że Rosja nas złamie dane słowo? Dzisiaj mamy taką informację kolejną, że prokurator generalny poprosił Sąd Najwyższy, żeby uznał pułk Azow za organizację terrorystyczną, a przecież w kombinacie Azovstal bronili się żołnierze właśnie tego pułku. No nie obawia się pan, że na przykład Rosjanie będą chcieli urządzić u siebie jakiś popisowy, pokazowy proces i wykorzystać to politycznie?
No to jest wojna i podczas wojny wszystko może być, ale u nas też dużo jest rosyjskich żołnierzy, które czekają na ten moment, żeby można było ich wymienić. Jestem przekonany, że ludzie muszą czas do czasu mieć coś ludzkiego. Ja rozumiem, że Rosja na dzisiaj to jest państwo nacyjskie, ale tutaj też u nas jest czyjeś dzieci, może, nie wiem, tam rodziny. Jeżeli ta operacja się zaczęła, jestem przekonany, że dużo osób dali swoje słowo, że wszystko będzie zrobione zgodnie z przepisami.
Panie Merze, wierzy pan, że Rosjan w którymś momencie uda się wypchnąć z całej Ukrainy? Żeby Ukraina wróciła do tych granic?
Jestem przekonany na 100%. Nie ma innego szansu, bo Rosja to jest taka niedoimperia, która trzyma w pokoju, trzyma w okupacji wielką część małych narodów. I moim zdaniem po prostu Rosja ma się rozwalić na, nie wiem, tam 10 różnych państw. I dzisiaj cały świat ma bardzo twardą pozycję, bo w takim stanie, jak ona jest, to zawsze będzie problem dla wszystkiego świata.
My o tym o problemie Rosji, właściwie o tym, o problemie, jakim Rosja jest dla świata, cały czas dalej rozmawiamy w RMF24.pl. Przypominam, moim gościem jest mer Lwowa Andrii Sadowy. No właśnie, panie merze, mówi pan, że Rosja jest problemem dla świata. Problemem dla świata jest również Władimir Putin, czyli przywódca Rosji, który gra w bardzo niebezpieczną grę nie tylko dla całej Ukrainy, dla całego świata. I pojawiają się różne spekulacje o tym, co się z Putinem dzieje. Różne scenariusze, no operacja, o tym, że on już tak naprawdę nie rządzi, że został zastąpiony sobowtórem. Gdzie nie spojrzeć, tam się zdarza czasem zobaczyć coś absurdalnego. Ja nie chcę mówić o tych absurdalnych scenariuszach. Chciałbym zapytać o to, czy jeżeli Putin w ten czy inny sposób zostanie odsunięty od władzy, to Rosja przestanie być problemem dla Ukrainy?
Nie. W takiej sytuacji, jak teraz, Rosja zawsze będzie problemem i dla Ukrainy, i dla Polski, i dla wszystkich świat wolnego świata. Po prostu to jest ostatnia imperia w świecie. I ona nie myśli o swoich mieszkańcach. Ona ma awanturystyczne plany i ona destabilizuje miliony ludzi. I Rosja jest środkiem korupcji, wielkiej korupcji, no bo te koszty od gazu, otropy, oni korumpują polityczne partie, oni korumpują wielką ilość polityków. I Ukraina dzisiaj daje szansę dla świata zrozumieć, gdzie jesteśmy i co nas oczekiwałoby jutro. I Ukraina zmienia tą sytuację, pokazuje, gdzie jest prawda. Dlatego trzeba walczyć, trzeba wypchać Rosję z naszej terytorii, żeby Krym, Donieck, Lugansk były pod kontrolą naszego wojska, naszego państwa. I trzeba wszystko robić, żeby to embargo zapracowało, żeby Rosja nie miała co dzień miliard euro, żeby te koszty tracić na destabilizację sytuacji w świecie i na ataki na Ukrainę. Ja oczekuję, że Unia przyjmie tą decyzję o embargo, ale tak widzę, że ona ciężko idzie.
No, rzeczywiście ciężko idzie ta decyzja o embargu na rosyjską ropę naftową. Sprzeciwiają się tutaj między innymi Węgry, które uchodzą za wręcz hamulcowego tych kolejnych sankcji, a przecież wiele mówi się o tym, że tylko embargo może zmusić Rosję do jakichś kolejnych ustępstw. Wierzy pan, że ten opór Węgier uda się w jakikolwiek sposób przełamać? Na razie on jest twardy.
Myślę, że tak. Jest pozycja Stanów, jest pozycja wszystkich państw. Może to nie będzie zrobione jutro, ale pojutrze myślę, że tak.
Pojutrze? Oczywiście niedosłownie. Na co by się musiało wydarzyć, żeby Viktor Orban zmienił zdanie?
No, ona nie żyje w kosmosie. Ona żyje w Unii, w Europie. Na pewno jest dużo różnych kontaktów. Jest dużo interesów, trzeba po prostu znaleźć te słabe miejsca i po prostu nacisnąć na te słabe miejsca. Ja rozumiem, że na pewno Orban kupuje tą ropę po fantastyczno niskich cenach i na pewno politykom coś ma z tego. Ja nie wierzę, że kontakty z Rosją, oni jest takie charytatywne. Tam jestem przekonany, jakiś czarny cash. I z tego finansują różne partie i to było, jestem przekonany, i w innych państwach Unii. I ta informacja, ona z czasem w większej ilości będzie dostępna dla ludzi. Jestem przekonany, że niedużo polityków zechce, żeby to wszystko było otwarte, ale musimy to zrobić.
To ja jeszcze zapytam, panie mężu, o negocjacje z Rosją, ponieważ Michał Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego, powiedział dzisiaj, że te negocjacje są praktycznie zawieszone. Czy pan uważa, że to jest dobra decyzja, że z Rosją praktycznie się nie rozmawia przy stole? No przecież każda wojna kończy się przy stole negocjacyjnym.
Rosja rozumie tylko siłę. Kiedy dobrze uderzyć w łeb, to wtedy oni odszkwają oczy i zaczynają coś widzieć. Bo cały czas Rosja rozmawia z takiej pozycji, że Ukraina musi złożyć swoje broje i oni będą robić, co chcą. Nie będzie tego. Będziemy walczyć za każdy metr naszej ziemi. Teraz jest mocna pomoc z Unii, ze Stanów i będzie nasza wiktoria. I będzie wiktoria wszystkich wolnych państw. I to jest wiktoria Polski, to jest wiktoria Stanów, Unii. To szansa nasza. Ta wojna trwa nie 83 dni, ta wojna trwa nie 8 lat, ta wojna trwa 300 lat. I mamy szansę dokonać tą wojnę i mieć przewagę i wygrać.
Mówi pan, że Rosja rozumie tylko siłę, że trzeba mocno uderzyć, żeby oni otworzyli oczy. No jak mocne musi być to uderzenie? Jak ono musi wyglądać? No wydaje się, że jednak Rosjanie również to widzą. Mimo nawet przez ten przekaz twardogłowy propagandowy w rosyjskich mediach to się przebija, że ta wojna w Ukrainie nie idzie tak, jak oni by sobie wymarzyli. Jak mocne jeszcze musi być to uderzenie? No i jak ono ma wyglądać? Co się musi wydarzyć?
Jeżeli będą zniszczone wszystkie te korabli w Czarnym Morzu, to będzie wiktoria. No bo zaczęła Rosja wojnę dlatego, żeby na 100% kontrolować Czarne Morze, a następny krok to miałby być Bałtyka, Polska i państwa przybałtyckie. My już pokazywali, co zrobiono z tym krejserem Moskwa. No to z następnymi też to samo trzeba zrobić. I wszystko okej. Okay.
No cóż, jest to na pewno ambitny plan, ale faktycznie Rosjanie na tym morzu nie radzą sobie, jak to widać, doskonale. Panie Marze, wróćmy do pana miasta, czyli do Lwowa. Lwowa, które, tak jak pan mówił, no, przyjął do siebie 200 tysięcy ludzi, którzy przecież muszą gdzieś mieszkać, muszą otrzymać jakąś pomoc. Jakiej pomocy w tym momencie najpilniej potrzeba uchodźcom, którzy są we Lwowie?
Pierwsza rzecz, o której pytają mnie, to mieszkania na zimę. No bo nasze szkoły teraz przebudowane, tam żyją uchodźcy. I jeżeli będzie pozytywa w tej wojnie, to muszą dzieci z września iść do szkoły. I ludzie pytają, co dalej. Oczekiwuję na programy, na wsparcie ze strony naszego rządu i Unii. Może będą jakieś wspólne programy. A tak na dzisiaj międzynarodowe organizacje już pracują. Jedzenie ok, pomoc medyczna ok, ale dużo, dużo przyjmujemy porannych ze schodu. To jest kobiety, to jest dzieci i dla nas ważne bardzo szybko wybudować w Lwowie taki potężny rehabilitacyjny kompleks, bo oczekuję, że po wojnie, nie wiem, 50-60 tysięcy ludzi w Ukrainie, cywilnych osób, będzie potrzebowali nowych protezów, nowych implantów, rehabilitacja psychologiczna, fizyczna, socjalna. To będzie bardzo taki ciężki czas. No i ważliwe, żeby ten plan rozbudowy Ukrainy był akceptowany wszystkimi państwami Unii, żeby Ukraina bardzo szybko była kandydatem do Unii, żeby ta magnita ze strony Unii była bardzo silna. No bo bez Ukrainy nie ma Rosji. Ona nie może istnieć. A teraz wszystki świat zaczyna to rozumieć i pomaga nam, żeby Ukraina była dalej w fokusie. I jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim Polakom, bo ta wasza pomoc, to wasze wsparcie, ono fantastycznie. Będziemy o tym pamiętać całe nasze życie.
Mówił pan o tym centrum rehabilitacyjnym, które jest potrzebne, żeby je wybudować. No i faktycznie, rzeczywiście ludzie będą potrzebowali rehabilitacji wszelkiego rodzaju. Czy to już się dzieje? Czy są jakieś plany, żeby takie centrum powstało?
Tak, jasne. Na razie to wszystko pracuje w naszym największym szpitalu. I dużo już jest tam przebudowane wszystkiego. Ale na taką wielką ilość ludzi, które oczekujemy, potrzeba nowe pomieszczenie, trzeba budować nowe takie budynki szpitalne, trzeba szkolić ludzi i wszyscy zajmujemy się tym. To trzeba dla państwa, to jest nasz taki wniosek, naszą wiktorię, no bo Lwów może to robić i przyjeżdżają te medyczne pociągi z tymi cywilnymi osobami, zrazu karety, pogotowie zabierają do naszych szpitali i to codziennie, to taki nieprosty czas, ale musimy to robić i też jest pomoc z Polski, przyjeżdżają wasze przedstawiciele, przywożą rzeczy medyczne, dużo były w naszym szpitalu i kiedy ostatnio był premierminister Polski, też obiecował prezentować dla naszego tego medycznego systemu bardzo potężny aparat, magnetno-rezonansny tomograf. No, wszystkie pomagają, Polaki pomagają, Stany pomagają, ale przed nami wielka, wielka praca.
Ta wielka praca będzie wykonywana, oby jak najszybciej została wykonana, może w ten sposób powiedzmy. Mer Lwowa Andrzej Sadowy był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie merze.
Dziękuję, wszystkiego najlepszego.